Dzień dobry Państwu, witam na kolejnym posiedzeniu Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. Witam Państwa radnych, witam Pana Burmistrza wraz z pracownikami. Szanowni Państwo, dzisiaj w porządku obrad mamy dwa punkty, a mianowicie opiniowanie materiałów sesyjnych i sprawy bieżące. Zgodnie z listą obecności na 9 członków komisji jest obecnych 8, w związku z tym możemy procedować bez problemów. Szanowni Państwo, jako że tematem najbliższej sesji będzie przede wszystkim absolutorium, to zaczniemy tutaj od krótkiego wprowadzenia dotyczącego właśnie absolutorium. Nie wiem, czy Pan Burmistrz, czy Pani Skarbnik uczynią krótkie wprowadzenie? Proszę bardzo. Tak jest.
Tak więc, Szanowni Państwo, tam bardzo teleekspresowym skrócie, bo większość Państwa wysłuchała mnie na jeśli chodzi o dochody, to zrealizowany jest w 99,95%, to jest 204 802 497,58 groszy, bo w tamtym roku do kasy miasta. W tym dochody bieżące zrealizowano w kwocie 175 953 481 zł, co stanowiło 98,94% planu. Dochody majątkowe 28 849 012,58 zł, co stanowi 106,88% planu. Jeśli chodzi o wydatki, to zrealizowano je w kwocie 237 732 729 zł, 24 grosze, co stanowiło 96,3% planu. Wydatki bieżące to 177 441 191 zł i 34 grosze, czyli 95,58% planu. Wydatki majątkowe to kwota 60 321 537 zł i 90 groszy, co stanowi 97,39% planu. Przychody zrealizowano na kwotę 116 061 440 zł i 12 groszy. Głównie są to środki, są to wolne środki, które pozostały z rozliczenia roku poprzedniego, w tym znacząca kwota, a właściwie większość to są środki, które otrzymaliśmy w 2023 roku na budowę osiedla Halera. Rozchody wykonano w kwocie 3 849 992 zł. I stanowią to wykupy obligacji na 3,5 miliona złotych i 349 992 zł to kwota spłaty pożyczki. Piąty skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wydał opinię o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu i sprawozdanie uzasadnił to następująco. Burmistrz miasta przedłożył Regionalnej Izbie sprawozdanie z wykonania budżetu. Sprawozdanie zostało przedstawione w zachowaniu ustawowego terminu. Piąty skład orzekający dokonał analizy przedłożonego sprawozdania i ocenił, co następuje. Budżet został uchwalony uchwałą z dnia 12 grudnia, tak bardziej skrótowo, to jest z 20 grudnia 2023 roku. Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok nie występują rozbieżności w stosunku do danych zawartych w sprawozdaniach złożonych przez jednostkę na podstawie rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz rozporządzenia w sprawie sprawozdań jednostek w zakresie operacji finansowych. Sprawozdanie z wykonania budżetu zawiera wykonane dochody i wydatki w szczegółowości określone jak w uchwale budżetowej, które wyniosły 204 802 493 zł i 58 groszy, to jest 100% planu. Wydatki 237 762 729 zł i 24 groszy, to jest 96% planu. Wykonanie zamknęło się deficytem budżetowym w kwocie 32 960 237 zł 66 groszy wobec planowanego deficytu w wysokości 42 770 874,80 groszy. Spełniony został wymóg wynikający z artykułu 242 ustęp 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w artykule 217 ustęp 2 punkt 5.8 z zastrzeżeniem ustępu 3 i 4. To jest wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o wskazane przychody jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 tej ustawy. W przypadku zaś równoważenia wydatków bieżących środkami, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 8 ustawy o finansach publicznych, ocena spełnienia zasady za rok poprzedzający następuje po wyeliminowaniu kwot związanych z tymi środkami. Za rok 2024 wykonano deficyt operacyjny w kwocie 1 487 734 groszy. Jednocześnie jednak wykonano przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1 901 67 72 groszy oraz budżet środków w kwocie 114 160 372 40 groszy. Zawarto zmiany w planie wydatków dla realizacji programu finansowanych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustawy o finansach publicznych, to jest środków unijnych i innych zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, dokonane w trakcie roku. Przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. W przedłożonym sprawozdaniu zostały inne dane liczbowe, informacje, które obrazują wykonanie budżetu w 2024 roku pod względem finansowym i rzeczowym. Ze sprawozdania RBZ o stanie zobowiązań i tytułu według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji wynika, że stan zobowiązań gminy według tytułu dłużnych na koniec 2024 roku wynosi 45 531 379 57 groszy, co stanowiło 22,2 wykonanych dochodów. Na koniec roku 2024 została zachowana relacja wynikająca z regulacji zawartej w artykule 243 ustawy o finansach publicznych, przedłożona ze sprawozdaniem rocznym informacja o stanie mienia zawiera wymagane dane określone w artykule 261 ust. 1 punkt 3 ustawy o finansach publicznych. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, piąty skład orzekający RIO orzekł jak w paragrafie pierwszym, czyli wydał pozytywną opinię przedłożoną sprawozdaniu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan burmistrz chciałby jeszcze zabrać głos.
Słów ogólnych. Drodzy Państwo, sam nie spodziewałem się, że znowu na sesji będę bardzo pozytywnie wypowiadał się na temat tego budżetu. To był ostatni budżet realizowany w oparciu o ustawę o finansach publicznych przyjętą przez poprzedni rząd, która obcięła znacząco nasze dochody. I mieliśmy obawy, że być może nie damy rady zamknąć roku bez jakichkolwiek zaległości, ale udało się dzięki oszczędnemu gospodarowaniu, dzięki pracy wszystkich naszych służb zrealizowaliśmy budżet bieżący niemal w 100%. To jest jeden z najlepszych wyników całej historii, przynajmniej ostatnich 10 lat, a myślę, że i całej historii naszego samorządu. Natomiast znakomity jest wynik, jeżeli chodzi o dochody majątkowe. Przekroczyliśmy tutaj o 6%, a razem z przychodami aż o 127%. To jest najlepszy wynik w historii naszego miasta, jeżeli chodzi o dochody budżetowe, a generalnie razem z przychodami drugi wynik po ubiegłorocznym wyniku, który był najlepszym w tej historii. No i oczywiście zrealizowaliśmy ogromną ilość inwestycji, które przypomnę Państwu na sesji. Myślę, że wszystkie pamiętacie, więc nie będę dzisiaj przedłużał. Komisja Rozwoju na bieżąco jest informowana o wszystkich realizowanych inwestycjach. To był wyjątkowo dobry inwestycyjnie rok. No i co też bardzo ważne, nasz dług maleje od 3 lat, jest coraz niższy i proporcjonalnie do budżetu, można powiedzieć, bardzo niski. O tym mówiłem z tego czasu przy omawianiu projektu budżetu. Więc sytuacja finansowa gminy jest bardzo dobra. Myślę, że ten rok powinien być jeszcze lepszy, choć jeszcze trudny, bo te finanse nie są jeszcze takie, jakbyśmy sobie tego życzyli, jako że nam obcięli też sporo pieniędzy, ale na pewno będzie lepszy niż poprzedni. Natomiast o tym będziemy mówili w przyszłości. Także ja jestem bardzo zadowolony, mam nadzieję, że Komisja Rozwoju, która zwłaszcza powinna oceniać tutaj z punktu widzenia realizowanych inwestycji, powinna też być zadowolona, bo wszystkie inwestycje zaplanowane, które mieliśmy w zaplanowanym budżecie, zostały zrealizowane albo w 100%, albo w takim procencie, na jaki był zaplanowany w danym roku, a tych inwestycji było za ogromną ilość, nie wiem, właśnie ponad 60 milionów złotych. No to przeogromna kwota na inwestycje. Także tyle, ja mam do dodania. Oczywiście na sesji przedstawię to w ujęciu historycznym. Byście Państwo widzieli, jaki postęp nasza gmina stale robi, żeby się dynamicznie ciągle rozwijać.
Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni do tego tematu chcielibyście dopytać? Jakieś pytania są? Nie widzę, zatem to tyle w kwestiach absolutoryjnych i wykonania budżetu. Przechodzimy do pozostałych spraw związanych z podejmowaniem uchwał. Mamy blok uchwał dotyczących nieruchomości i pierwszą z nich jest uchwała projekt numer 109 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki numer 4558 obręb 1 Czelać w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Dwa słowa wprowadzenia.
Są to działki położone przy parku Alfa na końcu naszej inwestycji, gdzie mamy inwestycję Simonską. Tam mamy niewielkie ogródki działkowe, nie w ramach zrzeszonych ogródków działkowych, ale w ramach naszych gruntów. I to jest kontynuacja umowy dzierżawnej, która się kończy.
Czy Państwo radni macie do tego tematu jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Jest nas 9 członków komisji. Proszę Państwa, kto jest za? Jednogłośnie 9 osób za, opinia komisji pozytywna, brak głosów wstrzymujących, brak głosów przeciwnych. Kolejny projekt numer 110 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki numer 9166 obręb 1 Czechać w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Krótkie wprowadzenie.
Działce, która będzie oddana pod kontener telekomunikacyjny.
Nowopogońska, 93 metry.
Nowopogońska, Przyłce Słowiańskie to są tereny, które od lat są zagospodarowane przez właścicieli nieruchomości sąsiednich, tam gdzie mamy dorki na okazanym ośrodku słonecznym. Jest to przedłużenie dotychczasowej umowy.
Czy Państwo radni do tego tematu pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? 9 głosów za, jednogłośnie, brak głosów wstrzymujących, brak głosów przeciwnych. Opinia komisji pozytywna. Kolejny projekt, a mianowicie projekt numer 119 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie obiektu posadowionego na działce numer 3322 obręb 1 Czelaj w najem w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców. Dwa słowa wprowadzenia.
Zgodnie z uzasadnieniem do tej uchwały jest to przedłużenie dotychczasowej umowy, jest to oddanie nieruchomo obiektu na rzecz dotychczasowego najemcy. Działka jest położona przy ulicy Zwycięstwa.
Czy Państwo radni chcielibyście coś dopytać w tym temacie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? 9 głosów za, jednogłośnie. Opinia komisji pozytywna przy 9 głosach za, 0 wstrzymujących, 0 przeciwnych. Kolejny projekt, a mianowicie numer 121. W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego przy ulicy Siekierskiego 7A w Czeladzie posadowionego na nieruchomości oznaczonej jako działka 362/7/7 w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców. Czy Państwo radni do tego macie jakieś pytania? Nie widzę. Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? 9 głosów za, jednogłośnie, opinia komisji pozytywna. Kolejny projekt numer 125 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę terenu oznaczonego jako część działki numer 13936 obręb Czelać w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Czy Państwo radni do tego tematu macie jakieś pytania? 6 metrów, więc jest to też małutka działeczka. Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? 9 głosów za, jednomyślnie. Komisja zaopiniowała projekt pozytywny. Następny projekt numer 129 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki numer 12532 obręb przelać dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Czy Państwo radni do tego tematu macie jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? 9 głosów za, jednomyślnie, brak przeciwnych, brak wstrzymujących, opinia komisji pozytywna. Kolejny projekt, projekt numer 130 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki numer 12623 obręb przelać dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Czy Państwo radni do tego projektu macie jakieś pytania?
Mamy.
Proszę uprzejmie.
Czy tam jest więcej dzierżawców, czy jeden dzierżawca?
To jest kontener telekomunikacyjny, więc to jest jeden dzierżawca.
No jeden, a nie dzierżawca.
Ale to jest część przepisu, że na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Chyba, że...
Jeden dzierżawca to się mówi dzierżawcy, a jak jest jeden dzierżawca, to
możemy wprowadzić jako poprawkę i to...
Ale w tytule jest na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Może nie, ja źle przeczytałem.
Może tak.
Ale, a może pan radny źle usłyszał, ale wydaje się, że jest...
Nie, na razie.
No dobrze, to ja przeczytam jeszcze raz.
Pan się powinien.
Nie wykluczam, że tak było, dlatego przeczytam jeszcze raz. W sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki numer 12623 obręb przelać w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. No.
Inklinacje pan
zespołu.
Dobrze, czyli mamy wszystko jasne. Ja się pomyliłem, na to wychodzi. Czy możemy przystąpić do głosowania? Kto z Państwa jest za? 9 głosów za, jednogłośnie. Postaram się czytać właśnie. Opinia komisji pozytywna. Projekt numer 131 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem działki 9311 obręb przelać o powierzchni 5761 m położonej w pobliżu ulicy Mysłowickiej w Czeladzi stanowiącej własność gminy Czeladź. Tu już byśmy o krótkie wprowadzenie poprosili.
To będzie cykl dzierżaw poświęconych terenowi położonym przy ulicy Mysłowickiej. Tam dotychczas trwały regulacje stanów prawnych tych nieruchomości, które są stosowane do działki większej, mniejsza. Po prostu jest działka takiej dosyć dużej powierzchni, po prawie pół hektara, przewidziana w miejscowym planie pod budownictwo mieszkaniowe. Jest duże zainteresowanie tym terenem. Ludzie pytają o ulicę Mysłowicką, chcieliby tam mieszkać. Jest duże zainteresowanie, aczkolwiek żadne pisemny wniosek nie wpłynął.
Czy Państwo radni macie jakieś pytanie?
Ja mam pytanie. Czy nieruchomości są sprzedawane nieuzbrojone? To znaczy przewidujecie Państwo, że drogę wykona prywatny inwestor?
Służebność. Na tej drodze ustanawiamy służebność i będziemy starali się, że jeżeli te działki wystawimy na przykład dwie naraz, czyli po prawej, po lewej stronie, to wtedy będziemy chcieli część zadań przedłużyć na dewelopera. Jeżeli zapadnie decyzja, bo tutaj decyduje burmistrz, czy sprzedamy to w jednym kawałku, czy może dwie naraz, czy cztery naraz działki, jeżeli będzie pojedyncza, no to wtedy no, trudno przerzucić na pojedynczego inwestora budowy drogi. Ale koncepcja jest taka, żeby to, co jest w większym areale, żeby dawać pod dewelopera, czyli przerzucić część działań takich inwestycyjnych na dewelopera.
Dziękuję.
Jakie jeszcze pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? 9 głosów za, jednomyślnie, brak przeciwnych, brak wstrzymujących, opinia komisji pozytywna. Tak jak stało powiedziane, jest to cały blok tutaj tych uchwał związanych z ulicą Mysłowicką o różnym areale działek. Więc przy poszczególnych uchwałach, jeśli będą Państwo mieli pytanie, proszę sygnalizować, wtedy oddam głos, a jeśli nie, to będziemy przechodzić bezpośrednio do głosowania. Kolejny projekt, numer 132, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem działki 9312 Obręb Przelat o powierzchni 6637 m położonych w pobliżu ulicy Mysłowickiej w Czeladzi, stanowiącej własność gminy Czelaj. Czy Państwo radni macie do tego jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? 9 głosów za. Jednomyślnie, brak przeciw, brak wstrzymujących. Opinia komisji pozytywna. Kolejny projekt z tego kompleksu przy ulicy Mysłowickiej, numer 133, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem 5241 Obręb Czelać o powierzchni 1000 m położonej w pobliżu ulicy Mysłowickiej w Czeladzi, stanowiącej własność gminy Czelać. Czy Państwo radni do tego projektu macie jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? 9 głosów za, jednomyślnie, brak przeciwnych, brak wstrzymujących, opinia komisji pozytywna. Kontynuujemy blok przy Mysłowickiej. Projekt numer 136 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem działki 9236 Obręb Czelać o powierzchni 1435 m położonych w pobliżu ulicy Mysłowickiej w Czeladzi stanowiącej własność gminy Czelać. Czy Państwo radni do tego tematu macie jakieś pytania? Pani radna, proszę bardzo.
Chciałam zapytać o kształt tej działki, bo z planu topograficznego wynika, że ta działka mogła być większa. Czyli tu co ona była albo dwie.
Pięknie gazociąg. Nie musieliśmy oszczać te kawałki, które dotyczą gazociągu.
Bo ten teren do służebności i ten gazociąg, to jest nasz. Tam jest służebność na tym gazociągu? Dla miasta?
Na chwilę obecną nie, dlatego że to jest bardzo stary gazociąg i gazownia wychodzi z założenia, że to już są tak, znaczy nawet nie wychodzi z założenia, bo to nie podlega, to nie są nowe gazociągi, więc jakby z zasiedzenia. Sprawa zresztą została złożona przed naszym pracownikiem do, była złożona przez nas do sądu.
I sam poprzednio
przegraliśmy. Nie mamy jeszcze rozstrzygnięć.
A, czyli czytanie.
Czy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? 9 głosów za, jednomyślnie, brak przeciwnych, brak wstrzymujących, opinia komisji pozytywna. Projekt kolejny przy Mysłowickiej 137 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem działki 9237 Obręb Czelać o powierzchni 717 m położonej w pobliżu ulicy Mysłowickiej w Czeladzie stanowiącej własność gminy Czelać. Czy Państwo radni macie do tego jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? 9 głosów za, jednomyślnie, brak przeciwnych, brak wstrzymujących. Opinia komisji pozytywna. I teraz już przechodzimy w inny rejon miasta. Projekt numer 138 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem działki 12396 Obręb Czelać oraz prawa własności działki oznaczonej numerem 12275 Obręb Czelać położonych w pobliżu ulicy Ogrodowej w Czeladzi. Prosimy o wprowadzenie.
Jest to teren położony pomiędzy przy ulicy Ogrodowej, nazywany Szpiegondratowicz. Ponieważ z powodzeniem znaleźliśmy inwestora tutaj na tej działce, Państwo widzą bardziej od strony północnej, chcielibyśmy również zaoferować i wystawić te działki na sprzedaż. Być może ten sam deweloper chciałby kupić, żeby tam powstał jakiś jednolity kompleks budynków. Tak jak Państwo widzą, mamy tutaj dwa różne stany własnościowe, czyli własność użytkowania wieczysta. Na tym terenie na chwilę obecną płacimy to użytkowanie wieczyste do Skarbu Państwa. No dobrze, żeby ten grunt znalazł właściciela i żeby tam coś ładnego powstało, tym bardziej, że mieliśmy swojego czasu koncepcję na zagospodarowanie tej nieruchomości. Chcemy to wystawić do sprzedaży.
Czy Państwo radni macie do tego jakieś pytania?
Proszę bardzo. Ja chciałam zapytać, kiedy będzie przeszła Rada Służebności? Czy ona już jest wyznaczona?
Działka będzie miała dostęp, tutaj mam też gorącę malinową, która ciągnie się od ulicy Chmielnej aż do tego właśnie gruntu, który chce je sprzedawać. I połączenie jest między tą ulicą Malinową a ulicą Ogrodową, takim łącznikiem, który ma już uregulowany stan prawny. Także ta działka ma
dokładnie. Przy tej działce, po których działkach? Czy tutaj do Marinowej, bo nie pamiętam.
Jest działka 12395. Bardzo
proszę.
12404.
Tu już jest jeszcze przeciwna taka, która
łączy. No i mamy w planie zagospodarowania jest zabezpieczony teren pod drogę od ulicy Kombatantów, obok sądu obecnego. Także też będziemy rozważać budowę tej drogi, bo ona jak gdyby też otworzy działki po lewej stronie, więc taką, kiedyś taką będziemy musieli przewidzieć również drogę doprowadzającą do tych terenów, bo tak jak Państwo widzą, za tym terenem dalsze są nasze tereny jeszcze i taka droga tam byłaby niezbędna, także będziemy ją rozpatrywać w przyszłości.
To już jest to duża działka i dalsze jakoś tej służebności, no bo potem to będzie ruch, jak już to będzie budownictwo, to jest jeszcze dla wielu mieszkania rzucone. Także szerokość tej służebności tej pod drogę, no bo nie mam tutaj
sprawy.
To będzie dostateczna rada, żeby na większy ruch, tak? Bo dzisiaj no, w każdym mieszkaniu trzy samochody, więc
takim drogi to pod drogę publiczną, tak jak pan burmistrz jeszcze wspominał.
Czyli to też jest pod drogę publiczną, tak?
Docelowe sprzedane pod drogę. Czy będzie publiczna, jeżeli podejmie uchwałę w sprawie zaliczenia
do kategorii publiczną?
No myślę, że nie, celem naszym na pewno nie jest, żeby to było w rękach prywatnych, bo ta działka, taki był zamysł i realizujemy to, że sprzedajemy działkę, nakazujemy deweloperowi budowy, tak jak w przypadku ulicy Malinowej i po celach na przykład nabycia wybudowanej drogę odkupujemy, tak jak to przypadku.
Ja mam nadzieję, że to dom
buduje. Deweloper wtedy buduje za te służebność, czy służebność tylko wykupują potem?
My płacimy tylko za grunt? Nie. My płacimy tylko i wyłącznie w przypadku Malinowej. Odkupiliśmy grunt już z naniesieniami za cenę zbycia tej działki w przetargu na rzecz tego dewelopera.
Czyli deweloper dodaje przedłużeności w tym wypadku, tak. A tak, mała mieszkania to już właścicieli mieszkań nie będzie to interesować, ponieważ jest ta umowa taka, że jak pod drogę to trudno, żeby...
Sprzedaje to ze służebności, bo służebność jest ustalona, ona jest w księdze wieczystej, przypisana jest na
mieszkanie.
Dziękuję. Proszę bardzo, pani radna.
Trochę się pogubiłam, nie rozumiem. W poprzedniej uchwale przemysłowickiej mieliśmy sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowane, tak? I tu jest, wydaje mi się, że takie same działki i mamy w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
Mamy już stany prawne, czyli działki. W przypadku jednej działki jesteśmy właścicielem, a w przypadku drugim właścicielem jest Skarb Państwa, a gminie przysługuje prawo użytkowania wieczystego. W związku z czym sprzedajemy prawo użytkowania wieczystego w tym momencie, a nie własność, bo właścicielem jest Skarb Państwa.
A drugiej sprzedajemy własność, to są dwie działki.
A jeszcze w ślad za tym jest nowa ustawa, która mówi, że jeżeli teren jest przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe, to się przekształca prawo użytkowania wieczystego we własność. Więc tutaj deweloper nic nie traci, a zwłaszcza mieszkańcy nie narażeni są na jakąkolwiek inną formę własności. Także, no ale stan jest dzisiaj taki, jaki jest i tak musimy sprzedawać.
Czy Państwo radni jeszcze jakieś pytania? Ja bym chciał dopytać o działkę z 12800. No nie wiem ile, tą wciętą, to też jest gminna działka?
Nie, to jest działka prywatna, dlatego nie jest
włączona. Czyli ta wcięta to jest prywatna działka. Czy Państwo radni, dalsze pytania? Nie ma.
A coś jest na tej działce, tej 12800?
Nie. To jest niezabudowana działka.
I nie możemy odkupić od właściciela? Bo jeżeli tutaj...
Być może byśmy mogli, ale... Jeżeli nabywca, który kupi to, tak, przetargu będzie zainteresowany, to pewnie się dogada z osobą fizyczną, dlatego że często osoby fizyczne bardzo windują po prostu ceny, jak słyszą, że to jest gmina. No, często jest tak, no a my z kolei musimy zabezpieczać środki na to, żeby to nabyć. Myślę, że nie ma takiej konieczności, ten dług jest naprawdę bardzo duży i myślę, że
będzie przeszkadzać, poradzi.
Dobrze, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za tym projektem? 9 głosów za, jednomyślnie, brak przeciwnych, brak wstrzymujących. Opinia komisji pozytywna. Kolejny projekt numer 139 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działek numer 4558 i numer 4559 obręb 1 Czelać w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Prosimy o wprowadzenie.
To jest kilka umów. Ta uchwała będzie dotyczyła kilka umów dzierżawnych i są to również właśnie obrótki działkowe położone przy parku Alfred nad stół za budynkiem przy ulicy 21 listopada 23. Tak jak Państwo widzą, myślę o przedłużeniu umów dotychczasowych. Myślę, że warto tę umowę przedłużać. Ludzie bardzo ładnie to zagospodarowali, może tam się przejść.
I że 2004, tak? Nie ma podgrzewania
tam, to jest tak? To już była na początku.
Dobrze, czy Państwo radni macie do tego jakieś pytania? Czy możemy przystąpić do głosowania? Kto z Państwa jest za? 8 głosów za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Opinia pozytywna. Przy 8 głosach za, braku przeciwnych i jednym wstrzymującym. Projekt numer 144 w sprawie zmiany uchwały numer 940 przez 2023 Rady Miejskiej Przelagi z dnia 25 października 2023 w sprawie przyjęcia zasad przeprowadzenia w gminie Czelać naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokali mieszkalnych utworzonych z wykorzystaniem jednych lub kilku programów finansowania inwestycji mieszkaniowych i objętych rządowym programem dopłat do czynszu. Poprosimy o wprowadzenie.
Proszę Pana Naczelnik Konecką wyjaśnić, jakie różnice są pomiędzy poprzednim regulaminem a obecnym i z czego naszym zdaniem one powinny wynikać. Proszę bardzo.
Proszę Państwa, jesteśmy po przeprowadzeniu pierwszego naboru na 134 mieszkania przy ulicy Halera i zdobywamy doświadczenie, jeżeli chodzi o wnioskodawców, jeżeli chodzi o brzmienie wniosku, brzmienie załączników i jeżeli chodzi o stosowanie przepisów ustawy. Ta uchwała 940 jest uchwałą, która w znacznej mierze daje wnioskodawcom dodatkowe punkty, które z kolei sytuują te osoby w kolejności na liście. Dotychczas w paragrafie 8 ustępie 2 punkt 5 Rada ustaliła, że dodatkowe 5 punktów za każdą osobę otrzymuje wniosek, który obejmuje osoby, które są zameldowane na pobyt stały na terenie Czelaci. I tak to brzmiało. Komisja analizująca wnioski zauważyła, że no celem dostania się na listę osoby starające się to mieszkanie meldowały się w okresie, nie wiem, 2-1 dnia przed złożeniem wniosku. W związku z tym tak uważamy, że niezbędnym by było dać priorytet osobom, które są zameldowane przez dłuższy czas niż 1 bądź 2 dni na terenie Czelaci, albowiem ten meldunek no de facto potwierdza fakt zameldowania i potwierdza fakt bycia mieszkańcem Czelaci. W związku, a program skierowany jest tylko i wyłącznie do mieszkańców Czeladzi. W związku z czym proponujemy tutaj, żeby ten fakt zameldowania na pobyt stały na terenie miasta Czeladzi był przez okres co najmniej 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. W naszej ocenie, tak jak powiedziałam, uprawdopodobni to w znacznej mierze fakt, że ci ludzie faktycznie zamieszkują na terenie Czeladzi. Dodatkowa zmiana, którą proponujemy, to jest dodanie kolejnej punktacji dla sytuacji, w której osoby na dzień złożenia wniosku nie posiadają tytułu własności. Obecny stan prawny zezwala takim osobom, które na przykład posiadają własność mieszkania, zezwala na przystąpienie do tego programu z równoczesnym zobowiązaniem się, że w dniu objęcia nowego mieszkania te osoby tej własności się wyzbędą. Ta sytuacja w rzeczywistości i w praktyce może polegać na tym, że osoba, która na dzień dzisiejszy dysponuje własnościowym mieszkaniem o dużej wartości, złoży wniosek, dostanie mieszkanie. Jak wiadomo, mieszkanie jest na dość korzystnych warunkach przy ulicy Halera. Będzie musiał zbyć to mieszkanie, czyli zarobi na tej inwestycji, uzyskując mieszkanie na terenie miasta. W związku z czym chcieliśmy dać dodatkowe punkty dla tych osób, które na dzień złożenia wniosków takiej własności nie posiadają, żeby niejako dać priorytet tym osobom, które na całej tej procedurze nie zarobią jakichś większych pieniędzy. Stąd ta propozycja, żeby dodatkowo zapunktować te osoby. Także w tą stronę zmierzają nasze propozycje, jeżeli chodzi o tą uchwałę 940.
Czy Państwo radni macie do tego pytania? Proszę bardzo, Pan Radny.
Czy te 3 miesiące to jest wystarczający okres, żeby rzeczywiście ktoś tego ktoś, kto wie, że się będzie starał? No bo kiedy będą następne takie nabory?
Następny nabór planujemy w październiku.
Okej, okay, czyli...
Tak, dlatego chcielibyśmy, żeby tutaj w tym momencie Rada podjęła decyzję już, że...
Uprawomocni się gdzieś za miesiąc.
Żeby to wyciągać, tak.
No chodzi o to, żeby po prostu nie przechytrzyli nas mimo to.
Dlatego mówię, no tutaj wprowadzimy ten okres karencji
jest wystarczający, tak? Żeby nie doszło do tego samego.
Dokładnie.
Podkreślę, że nie wyklucza do tych osób, bo nie możemy ich wykluczyć, tylko
ja rozumiem.
Nie dostaną punktów.
No ale w jakiś sposób...
Tak samo jak osoby, które mają mieszkanie. Jestem zdumiony po poprzednim naborze i decyzjach tych ustawowych, że takie osoby mogły w ogóle występować, nie mogliśmy ich też wykreślić. Dlatego tutaj w tym, ale pierwsze rozdanie nie byliśmy pewni przed ogłoszeniem regulaminu, ile w ogóle będzie osób chętnych. I na początku, jak Państwo chyba dyskusję pamiętają, rok, półtora roku temu, to trochę obawialiśmy się, czy w ogóle zasiedlimy wszystkie mieszkania, więc staraliśmy się jak najbardziej elastyczny ten regulamin przygotować. Natomiast teraz już wiemy, że najprawdopodobniej znowu run będzie dość spory, a chcielibyśmy, żeby dostali mieszkanie przede wszystkim ci, którzy autentycznie nie mają gdzie mieszkać, albo mieszkają gdzieś na kupie z rodziną. No i dlatego w tych przypadkach chcielibyśmy jednak wprowadzić dodatkowe punkty dla tych osób. No, gdyby się nie znalazły, to wtedy te inne osoby też oczywiście mają szansę zgodnie z ustawą.
Pani Radna, proszę bardzo.
Jak rozmawialiśmy rok półtora temu, to mi się wydawało, że właśnie osoby nie mogą składać wniosków, że się mylę, które miały mieszkania własnościowe. One mogły składać wnioski, a teraz dążyły do tego, że ci, co nie mają mieszkania własnościowego, mają dodatkowe punkty, a ci, co nie mają mają mieszkanie własnościowe, mogą ubiegać się o mieszkanie na Halera.
Tak, zawsze
złożyć wniosek.
Tak, zawsze tak było.
Już nie umawiam.
Zawsze tak było, że
nie mogą
na dzień objęcia lokalu nie mogą posiadać tytułu prawnego.
To jest ten niuans taki, który...
po rozmowie wtedy, to mi się wydawało tak, że nie mogli nawet składać, ubiegać się o mieszkanie, jak mieli mieszkanie własnościowe.
To znaczy tak,
wiem, że o to pytałam.
Wśród załączników do wniosku były dwa rodzaje oświadczeń. Pierwsze oświadczenie było, że nie posiadam tytułu prawnego, natomiast drugie oświadczenie było, że posiadam tytuł prawny i zobowiązuję się do jego zbycia. Czyli my nie, od początku nie mogliśmy zabronić osobom posiadającym tytuł prawny z wystąpieniem, z wnioskiem, natomiast jeżeli do momentu podpisania umowy na halera ta osoba by się nie wyzbyła tej własności, to my wtedy z nią nie możemy podpisać umowy. Tak to wygląda. Czyli my przed podpisaniem umowy z podnajemcą, my i tak będziemy weryfikować w tej chwili, czy faktycznie te osoby, które składając wnioski, oświadczyły, że posiadają tytuł prawny, czy się go wyzbyły. Jeżeli się go nie wyzbędą, niestety nie podpiszą umowy podnajmu.
Dobrze, dziękuję. Jak jestem przy głosie, chciałam zapytać jeszcze jedno. Pani mówiła, Jaczelnik, o 134 mieszkań.
Tak.
Nie gdzieś, nie wiem, czy z Facebooka u pana burmistrza, gdzieś w pamięci mam 125 mieszkań. Czyli jak gdyby...
To znaczy, proszę państwa, w trakcie...
Bo ja mówię, wiemy ile budujemy. Nawet 125, zwiększyliśmy, no to nie podzieliliśmy tych mieszkań. Jak
to znaczy, na tą pulę 134 mieszkań nie rozdzieliliśmy 8 jedynek i jednej dwójki, no z tego względu, że po prostu osoby, które składały nam dokumenty weryfikacyjne, nie spełniły wymogów uchwały, w związku z czym ta ilość mieszkań jest mniejsza, która zostanie fizycznie przydzielona. W puli było 134 mieszkania, natomiast fizycznie będzie przyznana ta mniejsza pula, z tego względu, że osoby po prostu nie spełniły warunków.
A po podziale teraz, który w czwartek będzie ostatni podział, jak wyczerpiemy tą pulę, którą będziemy podzielić, ogłosimy
na
kolejne mieszkania, które zostały.
Czyli te, które zostały z tego naboru, będziemy ogłaszać nabór stały i to będzie wyglądało w ten sposób, że na bieżąco na stronie miasta będziemy wskazywać, które mieszkania zostają do zasiedlenia. Wnioskodawcy będą mogli składać wnioski już na bieżąco, to już nie będzie taki nabór, że on trwa na przykład tydzień czy dwa. Komisja będzie zbierała się na koniec każdego miesiąca i będziemy te wnioski analizować. I w tym momencie znowuż, jeżeli wytypuje komisja osobę spełniającą warunki, ta osoba dostanie przydział na to mieszkanie. Także, żeby nie zostawić tych mieszkań w próżni, bo to jest dopiero pierwsza część osiedla, tak? My na tą drugą część osiedla będziemy robić duży nabór, no ale z tej pierwszej zostało nam część tych mieszkań, więc żeby one nie wisiały w próżni, otworzymy nabór stały i tutaj ludzie już na bieżąco będą mogli składać wnioski o te konkretne mieszkania. Poza tym, proszę państwa, musimy też założyć taką sytuację, że już w trakcie zasiedlenia tych pierwszych pięciu budynków mogą zdarzyć się sytuacje, że nie wiem, ktoś zrezygnuje z tego, ktoś umrze, zostają nam puste mieszkania, my w jakiś sposób musimy je znowu zasiedlić. I w takiej sytuacji my te mieszkania znowu wrzucamy w ten nabór stały, który on już trwa, no i proponujemy innym, że tak powiem, do zasiedlenia. Dokładnie tak, przy spełnieniu dokładnie tych samych warunków, jakie są wymagane dotychczas.
Czy państwo jeszcze chcieliście coś dopytać?
Może ja jedno słowo, jedną uwagę. Pojawiają się tam w mediach społecznościowych jakieś narzekania. Proszę państwa, no jestem dumny i dziękuję tutaj komisji, która i pani naczelnik, która przewodniczy. Mamy jedno oficjalne odwołanie od przydziału i to osoby, która aspirowała o mieszkanie M1, których zostało jeszcze, no po prostu nie spełniła tych warunków i wiele tych osób, które gdzieś tam się skarżą z różnych przyczyn nie spełniło tych warunków, bo komisja naprawdę bardzo rzetelnie to analizowała, ja zresztą czasami na mnie te gromy gdzieś tam spadają, ja w ogóle brałem w tym nie udziału, także chcę podziękować tutaj służbom naszym, że w ten sposób dzielimy, a proszę państwa, patrzenie na tą radość tych rodzin, dzisiaj łzy w oczach, które odbierały już konkretne mieszkanie, będą wiedzą, gdzie mają, no to warto być burmistrzem, radnym, żeby przyjść, zobaczyć, jak te osoby z radością te przydziały w sposób formalny odbierają, bo to była wielka taka sprawa też, żeby to sprawnie przebiegało, dlatego że te przepisy są tak pogmatwane, że trzeba przydzielić mieszkanie nie temu, który jest najwyżej na liście, tylko temu, który ma najniższy dochód, ale pierwszeństwo ma ten, który jest najwyżej na liście. No ale jeżeli to samo mieszkanie on chce, a chce ktoś, kto ma, jest niżej na liście, to trzeba to weryfikować, więc trochę było to skomplikowane, bo obawiałem się, że to będzie trwało tygodniami, a okazuje się, że się to udaje bardzo ładnie zrobić i wczoraj duża grupa 30 tak. osób NAM4 przyjęła mieszkania, dzisiaj grupa na M3 ponad 30-osobowa i została nam ostatnia grupa 20-kilkuosobowa na czwartek i wszystkie mieszkania będą przydzielone bez jakichś zgrzytów, uwag, jakichś tam pretensji wzajemnych. Naprawdę, bardzo się cieszę, że tak to było, bo obawiałem się, że może być dużo gorzej.
Znaczy, chciałam Państwu jeszcze powiedzieć, że w tym trybie przydział mieszkań dokonywany jest w dwóch gminach w Polsce. To jest Świdnica i to jest Czelacz. Rozmawiałam ze Świdnicą, Świdnica przyznała w tym trybie 30 mieszkań. Natomiast my przyznajemy prawie 300. Także
nie ma drugiej takiej
gminy. Jesteśmy pionierami, naprawdę.
Tyle mieszkań budowała i myślę, że jeszcze dłuższy czas nie będzie.
Proszę bardzo, pani radna jeszcze chciała zabrać głos.
Chciałam, mam jeszcze trzy pytania.
Halo, halo.
Trzy pytania mam. W tym drugiej części osiedla ile będziemy mieć mieszkań?
No zostanie 153.
153. Czy osoba samotna może dostać mieszkanie, mogła dostać mieszkanie czteropokojowe?
Tak, mogła. Nie ma żadnych przeciwwskazań. Każda osoba składa wniosek na mieszkanie, które jej odpowiada. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o ilość dzieci, o wiek, o status. Jedna osoba może starać się o mieszkanie czteropokojowe, a mieliśmy też przypadki takie przy tym pierwszym naborze, gdzie na przykład większe rodziny nie aplikowały na mieszkania czteropokojowe, ale na przykład dwu- lub trzypokojowe, argumentując to tym, że po prostu ich jest nie stać na większe mieszkanie. Więc my tutaj absolutnie żadnych granic nie stawiamy, jeżeli chodzi o wybór mieszkania.
A zdarzyło się raz, że osoba, która została przykupowa, zrezygnowała z mieszkania i następne listy dostała.
Tak jest.
A jakie są koszty takiego trzypokojowego mieszkania?
To znaczy tak.
Nie wiem co oczywiście.
Chodzi o miesięczne czy o kaucję?
Miesięczne.
To znaczy tak, my w tej chwili jesteśmy jeszcze na etapie końcowych negocjacji z domem, jeżeli chodzi o stawkę czynszu. Ta stawka...
Pani proszę nie mówić, bo jak Pani powie, to opuszczę się.
Nie, dlatego nie. Ja chcę tylko powiedzieć Państwu, że...
To nie. Powinna się zgłosić.
Nie, chcę Państwu powiedzieć,
ale jak może każdy, kto ma mieszkanie, nawet się może zgłosić, to może być 2000 ludzi. No.
Proszę Państwa, ta stawka czynszu jest w tej chwili negocjowana z tego względu, że z tych pozyskanych dodatkowych pieniędzy z KPO są zakupione pompy ciepła. W związku z czym zmienia się koszt, że tak powiem, użytkowania tych lokali. Dlatego nie jesteśmy w stanie na chwilę obecną wskazać, jaka będzie wartość czynszu.
Bardzo dyplomatycznie.
To znaczy zdecydowanie te mieszkania będą tańsze, chociażby ze względu na system dopłat. Tak.
Możliwość dopłaty do 30% czynszu.
Dokładnie. I do tego dochodzi jeszcze, proszę Państwa, system dopłat do czynszu. To znaczy tak, tutaj z tego co widzimy, jeżeli chodzi o dochody tych wnioskodawców, to praktycznie wszystkie osoby dostaną dopłaty, ponieważ zgodnie z przepisami tam górna granica, której nie można osiągnąć, żeby dostać dopłaty, to jest około 6,5 tysiąca na członka rodziny. Więc to jest dosyć spory dochód na członka rodziny.
I już wystąpiliśmy do Ministerstwa Finansów, czyli takiego do ministerstwa o 11 milionów na dopłaty do
już są złożone, już jest złożonych 5 wniosków o zawarcie umów o dopłaty właśnie na te pierwsze 5 budynków.
Dobrze, czyli jeszcze...
Pompy ciepła, już sekundkę. Pompy ciepła, one są montowane... gdzie? Bo myśmy nie wiedzieli, że będziemy montować te pompy ciepła. To znaczy, tak w ostatniej chwili, czyli projekt budynku powstał.
Tak, one są na terenie budynku umiejscowione. No mi jest trudno Państwu... No mi jest trudno Państwu w tej chwili powiedzieć, bo mówię...
Panie Rzecznik, tutaj mieliśmy mały problem, bo okazało się, że dwa mieszkania większe stały się mniejsze. Prawdopodobnie dlatego, że tamte pompy ciepła się znalazły. I musieliśmy dwie osoby przekonać, żeby startowały do kolejnego naboru, no bo mieszkań większych nie było, musieli wziąć mniejsze.
A czyli na terenie mieszkań, bo ja właśnie o to pytam, bo to też trzeba przewidzieć.
Ale przeróbka była jeszcze możliwa na etapie budowy, więc cieszymy się, że to się udało.
Aha, w ten sposób. I ostatnie moje pytanie, też mnie mieszkaniec o to pytał, być może ten, co dostał odmowę, że dostał odmowę jako informację, a nie decyzję.
Tak, bo ustawodawca nie przewiduje odmowy w formie decyzji administracyjnej. Nie jest to forma decyzji administracyjnej, od której przysługuje jakakolwiek forma odwołania. Dlatego myśmy nie mieli obowiązku wydawać formalnie decyzji administracyjnej.
Dobra, dziękuję. I ja
cieszę się bardzo. W związku z tym myślę, że możemy przejść do głosowania. Kto z Państwa jest za tym projektem? 9 głosów za, brak wstrzymujących, brak przeciwnych. Opinia komisji pozytywna. I ostatni projekt uchwał na sesję, jaki nam został, mianowicie 145 w sprawie zmiany uchwały nr 3 przez 46 przez 2024 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 czerwca 2024 roku. W sprawie zasad wynajmowania i podnajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czeladzi. Poprosimy o krótkie wprowadzenie.
Tutaj, proszę Państwa, również proponowane zmiany wynikają z doświadczenia zarówno komisji, która ocenia wnioski, jak i samych wnioskodawców. W naszej ocenie konieczna jest zmiana przede wszystkim przesłanki kwalifikującej wnioskodawcę do poprawy warunków zamieszkania brzmiącej dotychczas. Zamieszkiwanie wnioskodawcy prowadzącego odrębne gospodarstwo domowe z rodziną lub byłym współmałżonkiem. I tutaj nie ukrywam, że zarówno wnioskodawcy, jak i my mieliśmy troszkę problemów z oceną dowodów, jak wykazać, że ktoś prowadzi odrębne gospodarstwo domowe. W przypadku byłych współmałżonków, no tutaj nie mieliśmy, że tak powiem, wątpliwości, był dokument na to, że są to osoby teoretycznie nie prowadzące odrębnego gospodarstwa. Natomiast już w stosunku do młodych ludzi, którzy na przykład zamieszkują z rodzicami bądź z rodzeństwem, tu już był trochę problem, żeby oni nam mogli to udowodnić. No, na dobrą sprawę komisja powinna iść do mieszkania i zobaczyć przysłowiową półkę w lodówce, czy faktycznie...
Czy ona gotuje
obiad. Dokładnie tak. W związku z czym tutaj też, ponieważ ta przesłanka wychodziła nam no bardziej w stronę osób młodych, chcieliśmy osoby młode tym zainteresować, w związku z czym proponujemy, żeby tą przesłankę zmienić w następujący sposób. Zamieszkiwanie wnioskodawcy osiągającego stałe dochody, który nie ukończył 30 roku życia, wspólnie ze wstępnymi lub rodzeństwem, albo każdego z wnioskodawców z byłym współmałżonkiem. Czyli tutaj w zasadzie zostawiamy grupę docelową, czyli te osoby młode, które zamieszkują wspólnie na przykład z rodzicami bądź dziadkami i tą okoliczność już zdecydowanie tym osobom będzie łatwiej udowodnić. Kolejną zmianę, którą proponujemy, to jest zmiana w tej chwili do brzmienia. Zamieszkiwanie wnioskodawcy w Czeladzi w lokalu wynajmowanym na rynku wtórnym na podstawie stosownej umowy. I tutaj pojawiły się dwie różne okoliczności, które zmuszają nas do tego, żeby zaproponować Państwu zmianę. Po pierwsze, Przy tym brzmieniu, a mianowicie przy słowie wynajmowanym, wnioskodawcy za bardzo nie rozumieli kontekstu tego słowa, a mianowicie tego, że to wynajmowanie powinno odbywać się na podstawie umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, czyli generalnie w sytuacji, kiedy muszą płacić za ten fakt. W tym pojęciu wynajmowane nie mieszczą się żadne inne umowy pod tytułem darmym, czyli na przykład umowa użyczenia. Natomiast trudno to było ludziom wytłumaczyć, że no jednak chodzi nam o przede wszystkim o umowę najmu bądź podnajmu. Druga rzecz, która zdeterminowała nas do wystąpienia z propozycją do Państwa, to jest to, że mieliśmy przypadki, kiedy umowy najmu zawierane były dwa dni przed złożeniem wniosku. Komisja nie mogła odrzucić tego, bo dysponowaliśmy umową zawartą. To, że ona była zawarta dwa dni wcześniej, no niestety sugerowało już na dzień dobry, że być może jest to zrobione tylko i wyłącznie w celu złożenia wniosku. Dlatego proponujemy Państwu, żeby ten zapis zmienić na zapis następujący. Zamieszkiwanie wnioskodawcy w Czeladzi w lokalu wynajmowanym na rynku wtórnym na podstawie odpłatnej umowy nie krócej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. Czyli eliminujemy tutaj zagrożenie, że ludzie nie wiedzą, czy mogą płacić, czy nie płacić, i dajemy te 3 miesiące, no żeby to było wiadomo, że te osoby faktycznie zamieszkują, przynajmniej no, żeby to było uprawdopodobnione. Więc tutaj proponujemy te 3 miesiące. Ostatnia zmiana, którą proponujemy, dotyczy osób, które opuściły dom dziecka, rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka. To była przesłanka, która była wśród przesłanek priorytetowych tak zwanych. W dotychczasowym brzmieniu nie wskazujemy czasookresu, jaki miałby upłynąć od opuszczenia domu dziecka bądź rodziny zastępczej do momentu złożenia wniosku. Czyli równie dobrze może zaistnieć sytuacja, że osoba rozwiedziona 50-letnia, która 30 czy 35 lat wcześniej opuściła dom dziecka, będzie mogła skorzystać z pierwszeństwa jako osoba opuszczająca dom dziecka. Dlatego tutaj proponujemy Państwu przegłosowanie okresu 10 lat przed dniem złożenia wniosku, czyli od momentu opuszczenia domu dziecka do momentu złożenia wniosku proponujemy ten okres 10-letni.
No, rozważaliśmy 5-letni okres, tak. Jak Państwo uważają, gdyby tutaj z Państwa jakiś wniosków było, że to skrócić ten okres, to ja bym był nawet skłonny, ale te 10 lat to chyba takie minimum, które powinniśmy postawić.
Też nie sądzę, żeby tych osób było jakoś strasznie dużo.
Więc, nie ma tych osób.
Więc chyba tutaj nie ma się o co kruszyć.
Co 28 lat osoba.
Tak,
wydaje mi się, że...
Pani radna, pytanie.
Mam wiele projektu. Po pierwsze, wydaje mi się, że ten okres, paragraf drugi, dla tych osób, które nie ukończyły 30 roku życia. Proszę Państwa, ja znam mnóstwo rodzin, gdzie 40-letni panowie mieszkają z rodzicami.
Prawda.
Nawet nie żonaci, czasami bez dziewczyn, żenią się po 40.
Właśnie się już nie żenią, tylko
pewno taką osobę. Parę dni temu. Także myślę, że to jest troszeczkę za krótko, dlatego że to bardzo do 30 to jeszcze nie wszyscy wykształcenie skończą, tak jak lekarze czy prawnicy jeszcze. Także, a kiedyś się, nie wiem, jako 40-letni Aleksander Kwaśniewski był jeszcze młodzieżowcem. Nie wiem, jak to teraz jest, bo nie ma już takich organizacji młodzieżowych. Proponowałabym to wydłużyć. Natomiast jeżeli rzeczywiście jest mało chętnych, druga uwaga do tego punktu tych opuszczających dom dziecka. No to jest tak, że wiele osób opuściło dom dziecka i w ogóle nie miało takich szans. Teraz są te szanse. Ja bym wbrew temu, co pan burmistrz mówił, ja bym przedłużyła przynajmniej do tych 15 lat. Dlatego, że ktoś dzisiaj się może jeszcze tam plątać właśnie, bo być może nie będzie nawet takich osób w czeladzi, bo to jest dla czeladzia, a nie dla całej Polski. Ale trochę mi się wydaje, to ograniczyć czasowo pewno trzeba, bo nawet między 18, czyli 28 a 50, jak tu pani mówiła, to jest aż 20 lat, tak, przynajmniej no. Jakimś krakowskim tak.
Czy to jest propozycja, którą państwu radnym składamy,
tak? No, ja proponuję, że tutaj nie ograniczamy tak. Tego pierwszeństwa.
Tak, jest. Tak?
To znaczy ja też się przychylam szczególnie do pierwszej uwagi pani radnej Kosmali. Zmienia się format życia, styl życia. Młodzi ludzie, moi znajomi, większość moich znajomych żyje się zupełnie inaczej niż nasi rodzice. To znaczy ten 30 rok życia to jest bardzo często czas, kiedy dopiero niektórzy myślą o założeniu rodziny. I naprawdę, mając 30 lat, bardzo dużo osób jeszcze kompletnie nawet nie ma w planach takich, nie ma takich intencji. Wiem, że może trudno spojrzeć na to w ten sposób, ale ta granica, albo nawet czas założenia rodziny, a nawet nie zakładania rodziny, po prostu założenia jakiegoś związku, nawet bycia w związku, przesuwa się bardzo mocno. I uważam, że te 30 lat to tak naprawdę bardzo mało, bo to są 40 lat, ja bym tutaj też widziała, ale to oczywiście mówię, to jest tylko nasza propozycja, jeżeli państwo radni uważacie, że
to się... Dobrze, czy państwo radni chcecie oficjalny wniosek złożyć, czy burmistrz autopoprawką?
Ja wkładam wniosek do tego paragrafu drugiego, 35 lat może coś przebić, już nie chcę dodać,
że ja miałam 40 lat,
no i też 15 lat dla tych wychodzących. Jak nie będzie, to nie będzie, ale naprawdę 10 lat...
Dobrze, proszę państwa, to ja proponuję tak, żebyśmy nie musieli głosować kilku propozycji, jeśli pan burmistrz też na to wyraża zgodę. W paragrafie drugim zmieńmy na ukończył 40 roku życia, zaś w paragrafie czwartym nie dłuższym niż 15 lat. Tak? Czy jest zgoda na taką decyzję? W związku z tym proponuję, żeby przegłosować projekt uchwały wraz z poprawką w paragrafie drugim nie ukończył 40 roku życia oraz w paragrafie czwartym nie dłuższy niż 15 lat. Głosujemy projekt z tymi dwoma poprawkami i bardzo prosimy, żeby na sesję znalazł się w takiej treści. Jednogłośnie 9 głosów za, opinia komisji pozytywna. Bardzo proszę, żeby w protokole też się znalazła uwaga, że wprowadzono na wniosek komisji takie dwie poprawki, o których rozmawialiśmy i żeby taką formę miała uchwała, która trafi na jutrzejszą sesję. Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy zakres dotyczący uchwał. Przechodzimy do spraw bieżących i oddaję Państwu głos w tym temacie. Kto by chciał zabrać? Proszę bardzo, pani radna.
Panie burmistrzu, chciałbym nadać dopisu, ale myślę, że jutrzejszy dzień nie będzie właściwym do tego, żeby rozpatrywać. Jak państwo radni wiecie, bo rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, w BIP-ie od jakiegoś czasu nie pojawiały się nasze interpelacje i zapytania. To też była wasza uwaga, rozmawialiśmy o tym. Pan burmistrz mi odpisał zgodnie z prawdą o wnioskach, natomiast pan burmistrz 24 czerwca nie miał wszystkich informacji od pań z biura rady, o czym jestem przekonana. Dlatego, że ja faktycznie 6 maja sformułowałam wnioski, rozmawiałam tego samego dnia do następnego z biurem rady. Panie radne powiedziały mi, że to trzeba zmienić. I 9 czerwca, na okoliczność czego mam maile i mogę je wydrukować, w treści napisałam, że nawiązując do rozmowy telefonicznej, którą przeprowadziłam, zmieniam zgodnie z sugestią pań pracujących w biurze rady na interpelacje. I były to interpelacje, bo faktycznie wniosek nie był właściwym nazewnictwem po prostu tego pisma. Więc jak najbardziej, natomiast to było 9 czerwca. Dzisiaj mamy 24, minęło 15 dni, ja już zdążyłam pana burmistrza otrzymać odpowiedź, a w BIP-ie nadal tego nie ma. Dlatego skierowałam wczoraj maila, ponieważ jest to po prostu niezgodne z zapisami ustawy. Już abstrahując od tego, że 9 czerwca też złożyłam interpelację, pan burmistrz mi odpisał i tej interpelacji, która brzmiała od samego początku, była nazwana interpelacją, też minął ustawowy czas umieszczenia tego w BIP-ie, nie ma. Więc panie, tutaj nie mam wątpliwości, że nie przekazały wszystkich informacji, ponieważ pan burmistrz 24 czerwca, czyli dzisiaj formułując to pismo, nie wiedział o tym, że ja dokładnie 3 dni później dokonałam tej zmiany i ja mam na tę okoliczność.
Jak nie wiedziałem, ja wiem, że reguły nie wiedziałem.
No więc dlatego ja mogę też wydrukować nawet na jutrzejszy dzień, bo nawet rozmawiałam o tym i takiego maila wysłałam. Już abstrahując od tego, że nie ma też z 9 czerwca innych interpelacji. Co prawda ustawodawca nie wskazuje terminu jasnego, że ma być do 30 dni na przykład ta interpelacja, czy do 12, czy do 14. Natomiast interpretacja tego przepisu jest taka, że jak już dostaję od państwa odpowiedź, to znaczy, że te 14 dni minęło i już do tego momentu, już nie mówiąc o tym, że wcześniej niezwłocznie te pisma znajdowały się w BIP-ie, a dzisiaj po prostu mijają ponad 2 tygodnie i ich nadal nie ma, a odpowiedź od państwa już jest. Więc bardzo proszę, żebyście też państwo zwrócili uwagę na to.
Pisma jest ogólne, które tylko informują, bo jeżeli gdzieś jak coś się zapodziało i gdzieś tam czy ktoś gdzieś położył i nie wydrukował, to będziemy to analizować. Ale pismo miało zwrócić uwagę państwu na jedną rzecz, że przestudiujcie państwo, co to jest interpelacja i zapytanie. Ja to z nami odpowiadałem również na to, co się nazywało interpelacją, a ono w ogóle nie miało cech interpelacji, tylko było wnioskiem budżetowym. Proszę wykonać tam coś, proszę wykonać coś, składam interpelację. To nie jest interpelacja, to jest wniosek budżetowy, który ma całkowicie inną drogę i nie można traktować go jako interpelację, które drukuję. Także ja bym wydrukowałem zasady, ale jeżeli coś było interpelacją, rzeczywiście, a gdzieś nie znalazło się nikę, to przeanalizujemy. Proszę tylko zwrócić uwagę przez biuro rady, żeby panie tutaj przeanalizowały i uzupełnimy to. Ja mam zamiar łamać przepisów, które wręcz przeciwnie, nigdy się tu nie zajmowałem, także proszę pilnować. W moim imieniu, żeby te sprawy były na BIP.
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa chciał zabrać? Pani radna, proszę uprzejmie.
Ponieważ mamy komisję, państwo burmistrzowie są, ja tutaj mam do porządku obrad załączone dokumenty, które przyszły do biura rady. One nie są zawsze tak dokładne, kiedy przyszło pismo. Śląski Urząd Wojewódzki, rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czerń dla mojej kopalni Sator. Czy to rozstrzygnięcie nadzorcze jest opracowane, panie burmistrzu, i czego dotyczyło? Bo
tam dotyczyło parkingów bodajże, jest opracowanie u projektanta.
I też jest takie pismo, ale to też nie było w sesji, bo mają to badać ta uroczysta. Jest też postanowienie Sądu Administracyjnego w sprawie uchwały Rady Miejskiej 24 roku, z 30 września, ale tu może i wspomniałam, dotycząca uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony zwierząt. To też to jest postanowienie i rozumiem, że to chodziło o te cmentarze, czy...
Tak, to chodziło o spalarnię dla zwierząt. Pani wnioskodawczyni zaskarżyła do sądu, natomiast my żeśmy wygrali tę sprawę.
No tak, ale była informacja dla państwa, że zaskarżyła do sądu i sąd odrzucił jej skargę. Także w tym razie na górze. Patrzcie, czy będzie odwoływać, czy nie. No.
Zobaczmy, co dalej.
A tu była z prawnikiem i była 100% pewna, że ona tu wygra i pani burmistrz, i pan zrobi wszystko, żeby to realizować, bo no, to jest pewne, że wygramy. No, przegrało.
Nie, no mamy jakieś prawa, możemy decydować o sobie. A tu już tylko do pani z biura rady, jeżeli mogę sobie pozwolić. że chciałam, bo tutaj mamy Śląski Urząd Wojewódzki przysłał pismo informacyjne dotyczące charakteru prawnego aktów prawnych podejmowanych, także poproszę, żeby mogła dostać to pismo, bo za dużo tych prawnych rozstrzygnięć innych. Cieszę się, że wygrałaś się. Dziękuję się.
Już nie ma prawa odwołania.
Zobaczymy. Na razie patrzymy.
To jest dobra informacja, bo wielu radnych tutaj tam podnosiła taką wątpliwość, że możemy zmienić to i że będzie to niewiążące, no ale jak widać okazało się, że jest wiążące. Czy Państwo radni jeszcze macie w sprawach bieżących jakieś rzeczy? To jeszcze ja sobie pozwolę zapytać o jedną rzecz. Jakiś czas temu wspominałem o ścieżce rowerowej wzdłuż ulicy Kombatantów i wzdłuż ulicy Wojkowickiej. Czy już coś wiemy na temat tych ewentualnych wypiętrzeń i na naprawy tego pogwarancyjnej?
Był robiony przegląd pogwarancyjny z wykonawcą i z informacji, które przekazała pani dyrektor, wykonawca ma poprawić tę ścieżkę.
Okej, ale na razie nie wiem, jaki jest termin.
Nie mamy jeszcze harmonogram z tego przeglądu.
Dobra. Czy Państwo radni? Jeśli nie ma dalszych pytań, dziękuję bardzo. Zamykam posiedzenie. Do widzenia.